Zastanawiałem się trochę, dlaczego jest tak, że mamy w Kościele niedzielę biblijną, mamy w Kościele taki szczególny dzień poświęcony sakramentowi chrztu, szczególny dzień poświęcony krzyżowi Chrystusa, szczególny dzień poświęcony kapłaństwu, Eucharystii, a nie mamy właśnie szczególnego dnia poświęconego 10 przykazaniom, czyli dekalogowi. I wiecie, dochodzę do jednego wniosku. Nie mamy jednego takiego dnia poświęconego dekalogowi, bo my mamy 365 dni tym dekalogiem żyć. On nas obowiązuje ciągle i nie potrzebujemy takiego jednego dnia, bo dobry, porządny chrześcijanin wie i ma świadomość tego, że ani na chwilę z tych przykazań Bożych zwolniony być nie może. Kiedy ja czytam ten dzisiejszy fragment Ewangelii, a wybrałem krótszy fragment, niektórzy księża jutro czytać będą o wiele dłuższą Ewangelię, to mam takie kilka takich myśli i chcę się z nimi, czy z wami nimi podzielić. Pierwsza myśl to uświadamiam sobie to, że my potrzebujemy przykazań. Że w wielkim błędzie są ci, którzy mówią, że przykazań nie potrzebują, bo przykazania zabierają im wolność i tak dalej, i tak dalej. Człowiek potrzebuje przykazań. Zobaczcie, przykazania nas obowiązują, a i tak mamy na świecie bałagan. I tak mamy na świecie wiele złych rzeczy, nie? Nawet w Krakowie ostatnie dni pokazały, co zrobi człowiek, który nie kieruje się dekalogiem. Myślę o Sławkowskiej. Pomyślmy sobie, jak by to życie wyglądało, gdybyśmy nie mieli przykazań. Gdyby każdy robił, co chciał. Hulaj dusza, piekła nie ma, rób ta, co chce ta. Bogu dzięki, że są przykazania. To, jak my je wypełniamy, to inna sprawa, ale one są. Kiedyś ksiądz Pawłukiewicz próbował wyjaśnić, co by się stało, gdyby przykazań nie było. I Pawłukiewicz mówi, że odcięcie się od przykazań to tak, jakby włamać się do centrali systemu sterowania ruchem w jakimś dużym mieście. Włamać się do tego systemu sterowania ruchem, sygnalizacjami świetlnymi i wszędzie pozapalać zielone światła. Na wszystkich skrzyżowaniach, dla wszystkich, dla samochodów, dla autobusów, dla tramwajów, dla pieszych, dla rowerzystów, dla wszystkich. Wszyscy nagle mają zielone światło. W Krakowie jest nieco ponad 300 skrzyżowań, które są sterowane sygnalizacją świetlną. Wyobraźmy sobie taki Kraków, w którym wszędzie nagle są zielone światła dla wszystkich. Kilka minut i nie wyjechalibyśmy z tego przykościelnego parkingu. Po prostu by się zakorkowało miasto, zatłoczyło. Już nie mówiąc o tym, ile ludzi by poniosło jakieś uszczerbki na zdrowiu w wyniku różnych wypadków i kolizji. My potrzebujemy tego czerwonego światła. My potrzebujemy tego znaku stop. Dlatego Pan Bóg mówi nam w tych 10 słowach tak często: Nie będziesz brał imienia Boga swego, nie będziesz miał bogów cudzych i tak dalej, i tak dalej. Nie będziesz. Nie wszystko ci wolno. I myślę, kochani, że my musimy mieć świadomość tego, że te przykazania Boże, jeżeli tak uczciwie je zachowujemy, to nieraz ratują nam po prostu skórę. A ludzie, którzy ich nie przestrzegają, na własnej skórze mogą się przekonać, do jakich dramatów diabeł może doprowadzić. To jest jedna myśl. Potrzebujemy Bożych przykazań. Druga myśl. Czy rzeczywiście my, którzy można powiedzieć, jesteśmy z tymi przykazaniami oblatani od małego przecież, czy nam trzeba dzisiaj o tych przykazaniach przypominać? Czy to dzisiejsze kazanie nie powinno być wypowiedziane do tych, którzy już dawno do kościoła nie chodzą? Pewnie, że powinno być. Tylko, że oni do kościoła nie chodzą, a ja jeszcze nie znalazłem sposobu, żeby do takich ludzi docierać. Ale jednego jestem pewien i chcę mocno to jakoś wyakcentować, że ci, którzy znają przykazania od lat, mogą wpaść w pułapkę takiego spowszednienia. Przyzwyczaić się do przykazań można. I wiecie, widać to dobrze przy niektórych spowiedziach. Mamy jakieś tam swoje przykazania, które łamiemy, jakieś swoje grzechy i przychodzimy do spowiedzi zawsze z tym samym. A tymczasem, zobaczcie, to może być pułapka. Może ta dzisiejsza niedziela i te słowa z dzisiejszej Ewangelii są dla nas wszystkich, dla mnie też, zachętą, żeby popatrzeć głębiej w te przykazania. Bo Jezus dzisiaj mówi, słyszeliście, że powiedziano w Starym Testamencie, a ja wam powiadam, czyli zobaczcie, On nam podnosi poprzeczkę. Może trzeba, żebyśmy my też przyjrzeli się temu naszemu życiu duchowemu, porzucili taką pokusę ciągle takiego samego rachunku sumienia, ciągle tego samego zestawu grzechów w konfesjonale. Może trzeba by, nie wiem, ta najbliższa spowiedź, choćby ta przy okazji Wielkiego Postu, żeby to była taka spowiedź, taka, wiecie, jak ta pierwsza nasza, kiedy tak człowiek tak bardzo to przeżywał, tak się mocno do tego przygotował. Bo może być tak, że spowiadamy się już kilkadziesiąt lat i ta spowiedź stała się taką rutyną, takim przyzwyczajeniem, takim, powiedziałbym, ślizganiem się może po powierzchni. Trochę może się bawimy w takich duchowych łyżwiarzy, że właśnie ślizgamy się po powierzchni, mamy swoje jakieś ulubione grzechy, ciągle to samo, nic nowego. A może trzeba stać się takim nurkiem duchowym, tak pójść w głąb i poszperać, i poszukać, bo może któreś przykazanie zbyt powierzchownie rozumiem, może je zbyt powierzchownie traktuję. Ja pamiętam, jak kilka tygodni temu w liceum powiedziałem zupełnie tak, prawie niezwiązane z tematem to było, powiedziałem moim licealistom, że trzeba się modlić za ojczyznę, bo jak się ktoś nie modli, to popełnia grzech. Grzech zaniedbania. I oni mówią, ale gdzie jest napisane, że my się mamy modlić za ojczyznę? No i dałem im chwilę na zastanowienie. Gdzieś tam wspólnymi siłami doszliśmy do tego, że czwarte przykazanie, jeżeli chcemy je tak uczciwie rozumieć, czci ojca swego i matkę swoją, nie koncentruje się, czy nie ogranicza się tylko do miłości i szacunku do rodziców. Przecież ojczyzna to też nasza matka. Tak ładnie mówimy, prawda? Ojczyzna to słowo etymologicznie pochodzi od słowa ojciec. Więc jeżeli Bóg mówi czcij ojca swego i matkę swoją, to tak jakby powiedział kochaj swoją ojczyznę. Módl się za swoją ojczyznę. Ojciec po łacinie to pater, a ojczyzna to patria. I pamiętam te oczy, jak oni pootwierali oczy, a myśmy nie wiedzieli, że to tak trzeba. A no właśnie, to jest to zanurkowanie w głąb. Zobaczcie, drodzy, dużo by można było mówić. Ja was chcę mocno zachęcić do tego, żebyśmy zrewidowali swoje rachunki sumienia. Bo często taka rutyna przy tych spowiedziach, takie rutynowe rachunki sumienia, a często w ogóle tych rachunków sumienia nie ma, to często nas gubi. To często nas gubi. Może właśnie ten rozpoczynający się za chwilę Wielki Post niech będzie taką okazją do przyjrzenia się mojemu rachunkowi sumienia. Może trzeba pogrzebać gdzieś w książeczce, jakiś nowy zestaw pytań sobie znaleźć, a może trzeba w internecie poszukać. Widziałem, że tam proboszcz przy konfesjonałach też co jakiś czas wykłada rachunki sumienia. One nie są po to, żeby tam były, one są po to, by z nich korzystać. Żebyśmy właśnie nie bali się tak zanurkować, bo jak się człowiek tak ślizga, to może się ślizgać całe życie. Łyżwiarz, jak się ślizga tylko po powierzchni, to nie zobaczy tego skarbu, który jest ukryty na dnie. A nurek ten skarb zobaczy, bo on tam zejdzie do tego skarbu, nie? Tym skarbem jest nasza relacja z Bogiem i to jest tak ważna sprawa, że my musimy ten nasz rachunek sumienia co jakiś czas poddawać takiej rewizji. Do tego was, kochani, zachęcam i życzę, byśmy się nie bali być takimi duchowymi nurkami. Amen.